Witam serdecznie. Moim gościem jest marszałek, wicemarszałek Piotr Zgorzelski, PSL. Witam serdecznie, panie marszałku.
Dzień dobry, dobry wieczór, panie doktorze. Witam państwa.
Dobry wieczór, panie marszałku. Zacznijmy od pytania. Będziecie za ekspresowym procedowaniem Polskiego Ładu?
Nie,
rząd zapowiada, że tak będzie, że błyskawicznie wszystko tutaj będzie załatwione.
Dzisiaj rząd ma problem z pojedynczym głosowaniem. Muszą się mobilizować po to, żeby przegłosować najprostsze sprawy, a co dopiero, jeśli chodzi o tak ważne z punktu widzenia funkcjonowania państwa, jak tak zwany Polski Ład. Niektórzy nazywają go polskim wałem, bo inaczej też nie można tego nazwać, skoro podwyższanie podatków dla tych wszystkich, przede wszystkim przedsiębiorców, którzy uratowali gospodarkę przed pandemią, dzisiaj w prezencie dostają podwyżki.
A panie pośle, panie marszałku, no ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o wyborców PSL-u, to wielu wyborcom PSL-u te zmiany podatkowe mogą pomóc. Nawet ekonomiści mówią, ci, którzy zarabiają tak do 5-6 tysięcy, zyskają.
Wyborcy Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej, którzy nam zaufali w ostatnich wyborach, to są w dużej mierze przedsiębiorcy, ci mali, ci średni, także rolni. I oni dzisiaj nie są pupilami Prawa i Sprawiedliwości, bo Prawo i Sprawiedliwość lubi rozdawać, a później czekać na, zresztą to powiedziała pani marszałek, czekać na pochwałę.
Ale dzisiaj to znowuż mali przedsiębiorcy. Panie marszałku, żeby być uczciwym, drobni przedsiębiorcy, tacy zarabiający 5, 6, 7 tysięcy, ci, którzy więcej, to rzeczywiście już nie zyskają. Ci, którzy mniej, jednak zyskają.
Ci, którzy mniej, troszkę zyskają. Ja dzisiaj, panie redaktorze, złożyłem wniosek do pani marszałek Sejmu o to, aby respektować regulamin
no
Sejmu.
No właśnie, bo to chciałem się zapytać. Zaczęliśmy rozmawiać o tym Polskim Wale, Polskim Ładzie.
Ale także pytanie, będzie dotyczył ogóle, polskich samorządów.
Pytanie właśnie, czy w ogóle ta ekspresowa procedura jest dopuszczalna prawnie?
Nie jest dopuszczalna. Regulamin Sejmu, artykuł 36 tego regulaminu mówi jednoznacznie, że w sytuacji, kiedy zmiany będą dotyczyły sytuacji polskich samorządów, widziany regulaminem jest termin dwutygodniowy na opiniowanie, na konsultacje z samorządowcami, z gminami, powiatami i województwami. Projekt został złożony 8, dopiero 22 września może być procedowany. Dzisiaj chcę na antenie RMF zapewnić wszystkie polskie samorządy, polskich wójtów, starostów, marszałków.
Sam był pan wójtem przecież, pamiętam.
I starostą płockim. Dzisiaj, koledzy samorządowcy, możecie liczyć na Koalicję Polską. Nie pozwolimy, żeby utrata 132 miliardów w skali 10 lat przeszła tak ekspresowo.
No dobrze,
jak
co zrobicie?
Po prostu jeszcze raz
jutro
mówię.
Jutro jest Prezydium Sejmu.
Jutro jest Prezydium Sejmu i ja czekam na odpowiedź. Wniosek, którego kopię pan redaktor ma przed sobą, jest uzasadniony właśnie regulaminem Sejmu. Nie wolno łamać regulaminu Sejmu. Jest przewidziany okres 2 tygodni. Czekamy, żeby polskie korporacje samorządowe, Związek Miast, Związek Gmin, Województw i Powiatów wypowiedziały się w tej kwestii.
To jest oczywiście artykuł 36 regulaminu Sejmu, który mówi, rozpatrywanie ustaw, uchwał, których przyjęcie może spowodować zmiany w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego, obejmuje zasięganie opinii organizacji samorządowych tworzących stronę samorządową Komisji Wspólnej
dokładnie.
Rządu i Samorządu Terytorialnego.
To jest dziennikarz 6, RMF, pan Tomasz Skoły.
Tak, dokładnie. I 7 organizacje samorządowe, o których mowa w ustępie 6, mają prawo w ciągu 14 dni od otrzymania projektu ustawy,
więc
uchwały
apelujemy,
do przedstawienia opinii.
Drogi PiSie, szanuj regulamin, szanuj polskie samorządy. To są nasze wspólnoty.
No dobrze, a co jeśli Prezydium Sejmu jutro powie nie? Będziemy to procedować błyskawicznie.
Nie będzie to pierwszy element złamania czy to regulaminu Sejmu, czy obyczaju. Dzisiaj, panie redaktorze, była świetna konferencja zorganizowana przez senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Otwarty parlamentaryzm. Byli na tej konferencji przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych, oprócz oczywiście Prawa i Sprawiedliwości. Tam była poważna rozmowa o tym, jak trzeba stworzyć pakiet demokratyczny, aby przywrócić sens.
Ale pan pisze w tym piśmie do pani marszałek Elżbiety Witek, pisze pan tak, nie przeprowadzenie ustawowo wymaganych konsultacji społecznych w procesie przygotowania projektu ustawy jest wadą prawną stanowiącą samodzielną przesłankę orzeknięcia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności ustawy z Konstytucją
Rzeczypospolitej. Oczywiście i będziemy dalej szli, jeżeli ten projekt będzie procedowany, wystąpimy do Trybunału Konstytucyjnego, bo ta ustawa nie będzie obarczona wadą prawną, bowiem nie był zachowany dwutygodniowy termin konsultacji społecznych.
Ja wrócę do tego pytania, które zadałem wcześniej. Lewica się zastanawia. Mówi, no jednak pewnie pewnym ludziom to pomaga. PSL przedstawiał się często i nadal się przedstawia jako partia ludowa. Tak. To nawet w nazwie ma, czyli partia skierowana do, nie tylko do chłopów, ale również do robotników.
Powszechna.
Do
drobnych, ludowość oznacza powszechna.
Do drobnych przedsiębiorców. Tak. No i jak zamierzacie to wytłumaczyć? Lewica mówi, będziemy się zastanawiać, bo jednak wielu to pomoże. Jak zamierzacie wytłumaczyć tym, którym to pomoże, że jesteście przeciwko?
My przede wszystkim, jeszcze raz mówimy, ci wszyscy, którzy uratowali Polskę przed pandemią, którzy ciężko pracowali, prowadząc swoje biznesy, pomimo trudności wszelkiego rodzaju, które także fundował im rząd, dzisiaj w nagrodę dostają kolejne obciążenia, czy to jeśli chodzi o składkę zdrowotną, która wcale nie jest obniżona, bo de facto jest podwyższona, tylko tutaj została zastosowana metoda kozy. Wprowadzono problem, go wyprowadzono, obniżono w stosunku do tego, co dawano, a i tak to jest więcej w stosunku do tego, co było. I na tym to wszystko polega.
To prawda, jest więcej niż było, ale rząd odpowiada, musimy jakoś ratować służbę zdrowia. Mamy białe miasteczko przed Sejmem. No i trzeba powiedzieć, są potrzebne pieniądze.
Dzisiaj przede wszystkim, panie redaktorze, oprócz pieniędzy, o których... O ironio mówi najwięcej minister zdrowia. Potrzebny jest szacunek. Szacunek do tych wszystkich ludzi, którzy w czasie pandemii okazali się bohaterami, a dzisiaj po prostu chcą po pierwsze szacunku. Ja dzisiaj rozmawiałem z lekarzem z Płocka. I muszę panu powiedzieć, rozmowa trwała prawie godzinę i ani razu, na końcu, ten pan wspomniał o środkach finansowych, które mówi, z punktu widzenia funkcjonowania jego jako lekarza już z dużym doświadczeniem, nie są najważniejsze. Ci ludzie przede wszystkim chcą szacunku dla ciebie, dla siebie, a za tym później pójdą inne sprawy.
PiS odpowiada w ten sposób, ale potrzebują też szacunku ci, którzy zarabiają najmniej. Redystrybucja środków, pomoc dla nich, to jest istotny element budowy państwa społecznego, ludowego, powszechnego.
Tak, ale dzisiaj mówimy, panie redaktorze, pan się zapytał o białe miasteczko. Ja mówię, że dzisiaj poszczególne segmenty strajku służby zdrowia są rozgrywane przez Ministerstwo Zdrowia i to jest bardzo żenujące i smutne.
Agrounia idzie na stolicę, była już w miasteczku, w białym miasteczku. Nie obawiacie się, że będzie kolejne chętne do krojenia tego tortu wyborcy małomiasteczkowego, wiejskiego, także
dzisiaj nie ma, panie
ludowego.
Redaktorze, partii takich, można powiedzieć, segmentowych. Dzisiaj partia musi mieć charakter ogólnonarodowy. My to wiemy, zrozumieliśmy to, tworząc Koalicję Polską. Pewnie koledzy z Agrounii także to wiedzą. W szeregach Agrounii jest bardzo wielu ludowców. My ze sobą nie konkurujemy, w dużej mierze się uzupełniamy, bo dzisiaj Agrounia protestuje na ulicy, a my w czwartek składamy wniosek o odwołanie ministra rolnictwa. Kompensujemy się wzajemnie.
No teraz ze sobą nie rywalizujecie, ale przyjdą wybory parlamentarne. Ja mam już tutaj taki sondaż. Nie we wszystkich Agrounia występuje. No i wynika z niej, że ma 6,42% wyborców. To jest dzisiaj więcej niż w tej chwili PSL.
Dzisiaj był
oczywiście
sondaż,
to tylko są sondaże.
Dzisiaj był sondaż dla Wirtualnej Polski z niezdecydowanymi. Koalicja Polska ma 6. Więc ja powtórzę to, co już kiedyś powiedziałem, że zajmowanie się na 2 lata sondażami, na 2 lata przed wyborami sondaż, jest to zajęcie dla hobbystów.
To oczywiście prawda, to jest zajęcie dla hobbystów, ale politycy muszą się martwić także o to, co będzie.
Muszą się martwić o to, co
szczególnie
będzie.
Szczególnie, że pamiętajmy, kiedy Andrzej Leper i Samoobrona startowała, to wydawało się to taki właśnie ruch wataszkowy. Czy Agrounia nie będzie takim projektem?
Tylko proszę zwrócić uwagę, że Andrzej Leper miał do dyspozycji dużą większą rzeszę wyborców niż ma Agrounia, z całą sympatią do kolegów z Agrounii. To są ludzie, którzy walczą o takie bardzo podstawowe i ważne interesy dla polskich rolników, ale chyba także zrozumieli, że bycie tylko i wyłącznie związkiem zawodowym rolników w obecnej sytuacji społecznej nie ma większych szans powodzenia w polityce.
A panie marszałku, grozi nam polexit? Bo tak bardzo mocno cały czas słyszymy teraz od opozycji, że za chwilę wyjdziemy z Unii Europejskiej.
Wypowiedzi nawet niemądrych polityków w tej kwestii trzeba traktować bardzo poważnie, bo pamiętajmy scenariusz brytyjski, który się spełnił pomimo tego, że David Cameron tak naprawdę nie chciał wyprowadzić Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Naprawdę nie wolno dzisiaj podważać polskiej racji stanu. Unia Europejska to jest dla Polski strefa bezpieczeństwa i rozwoju. Panie redaktorze, dzisiaj przekleństwo geopolityczne, które towarzyszyło Polsce od 10 wieków zniknęło. My dzisiaj nie jesteśmy pomiędzy dwoma wielkimi mocarstwami, tylko jesteśmy w bezpiecznej strefie Unii Europejskiej, która jeszcze jest zabezpieczona dodatkowo
paktem
północnoatlantyckim NATO.
Mamy drugie mocarstwo.
Szanujmy NATO i Unię
Panie
Europejską.
Marszałku, a teraz szanujmy czas.
Jasne.
Dziękujemy słuchaczom Radia RMF, ale zostajemy ze słuchaczami Radia RMF24, strony rmf24.pl, interi.pl, a także mediów społecznościowych. Zostajemy przy tej rozmowie. No, zaczęliśmy od Agrounii, to zadajemy pytanie o nową chadecję. Pamiętam, był taki bardzo szumnie zapowiadany projekt, już za chwilę nowa chadecja, Jarosław Gowin, PSL, no być może jakieś niedobitki, przechwytywane z Prawa i Sprawiedliwości. Co z tym projektem się stało?
Dla mnie osobiście projekt chadecji jest bardzo, można powiedzieć, taki interesujący, można powiedzieć, intelektualnie. Zdaję sobie sprawę, pan redaktor, tak, że śledząc jakby losy chadecji w Polsce, że nie były one najszczęśliwsze i takim najbardziej kompletnym projektem chadecji w wydaniu polskiej polityki, to był jednak projekt Porozumienia Centrum, prawda? Zgodzi się pan redaktor? I on właśnie z pewnych powodów, że nie ma potrzeby w społeczeństwie, które deklaruje w 90% bycie katolikami, żeby jeszcze była dodatkowa nadbudowa polityczna. I to jest główna przyczyna słabych efektów w tworzeniu takiego projektu.
No ale to przecież są pana zdania. Jest przestrzeń dla zdroworozsądkowej, centroprawicowej, konserwatywnej
partii.
Ja się
z tego
partii
kompletnie nie wycofuję, bo mówiłem o sytuacji, która była.
A teraz już nie ma tej przestrzeni.
A teraz właśnie, ja mówiłem o PC, jakby opisując sytuację tak 30 lat temu. Tak. Teraz natomiast uważam, że ta przestrzeń jest, dlatego że stworzyła się nowa sytuacja polityczna. Jest przestrzeń samorządowców, bo PiS świadomie lub nie, moim zdaniem świadomie, upolitycznił samorządy. Nigdy dotąd samorządy, szczególnie w tej kategorii powiatowej i gminnej, nie wyborom w tych kategoriach samorządu nigdy nie towarzyszyła tak polityka. Stało się ostatnio tak, że zostały one upolitycznione i samorządowcy także zaczęli deklarować swoje poglądy polityczne. I ja dzisiaj wiem, bo od kilku miesięcy rozmawiam z samorządowcami, że nie wszyscy samorządowcy są wyznania Trzaskowskiego. Są jeszcze samorządowcy, którzy mają poglądy konserwatywne, którzy myślą centroprawicowo i taka centroprawica, semantyka jest pojęciem wtórnym, czy to będzie chadecja, czy to będzie Koalicja Polska. Chadecja moim zdaniem to jest tożsama z Koalicją Polską. A nie obawia się szacunek pan do chrześcijańskiej tradycji naszej kultury, rozumny patriotyzm, niewykluczający przynależności do Unii Europejskiej. Dwa proste wektory.
Zaraz porozmawiamy o tych intelektualnych wyzwaniach, ale powiedziałbym w ten sposób. To, że są samorządowcy, którzy tak myślą, nie oznacza, że są wyborcy, którzy chcą tak głosować, bo pamiętajmy, w wyborach samorządowych ludzie kierują się trochę innymi kwestiami niż w kwestiach
politycznych. Otóż jeszcze raz, panie redaktorze, wrócę do mojej pierwotnej tezy, że ten dotychczas, tak jak pan słusznie powiedział, taki model głosowania na człowieka został zaburzony przez Prawo i Sprawiedliwość, wprowadzając elementy polityczne do samorządu. Te tekturki obwoźne, z którymi politycy Prawa i Sprawiedliwości jeździli i się tylko fotografowali z samorządowcami, którzy
ale
byli wierni PiS-owi.
Ja nie chcę rozmawiać teraz o Prawie i Sprawiedliwości. Pewnie do niego jeszcze wrócimy.
Tak.
Była taka wypowiedź znowuż pana, że chadecja może mieć nawet 12-15%.
I zobaczy pan, panie redaktorze, w tym
jak
studiu jest inny dziennikarz, który się lubi zakładać, więc ja...
Ja się nie zakładam. Jasne. Ja nie lubię hazardu, wie pan, to jest zakazane.
Jasne. Więc ja nawet nie proponuję panu tego zakładu, tylko chcę, ponieważ pan, widzę, ma świetną pamięć, jest pan przygotowany do wywiadu fantastycznie, żeby pan sobie także zapisał, że ta przepowiednia się spełni i projekt, który stworzymy, dzisiaj nie opowiem tego, panie redaktorze, bo byłoby to nieroztropne, tak jak o sondażach powiedziałem, że to jest zajęcie dla hobbystów, to dzisiaj, gdybym ja panu przedstawił plan polityczny na wybory za 2 lata, to by pan...
Ale ma pan już taki plan jako prorok?
Nie jako prorok, jako polityk.
Powiedział pan, że pan przewidzi, więc to takie zajęcie profetyczne.
Czy plan polityczny jest.
Tak.
Projekt tworzymy, obudowujemy go. Wspomniałem właśnie o samorządowcach. Wspomniałem także o Jarosławie Gowinie, pan powiedział. Ja potwierdziłem, że w wielu segmentach, czy to stosunek do samorządu, czy do gospodarki, mamy podobny, ale także być może jeszcze inne podmioty polityczne stworzą blok wyborczy, który może iść na 12-15%. Po tamtej stronie musi być jeszcze tylko jeden właśnie ten centrolewicowy, my centroprawicowy i to jest optymalne rozwiązanie dla metody Donta.
Centrolewicowy, centroprawicowa Koalicja Obywatelska gdzie?
No myślę, że no, jeżeli słyszymy dzisiaj wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, to chyba nikt nie ma wątpliwości, że ta partia dryfuje na lewo.
Czyli będzie centrolewica z KO i centroprawica z PSL-em jako głównym
nie
rozgrywającym.
Będzie, może być.
Może być. Już pan powiedział Jarosław Gowin, a Kukiz? No już był z wami w koalicji i nie jest.
Dzisiaj Paweł Kukiz uczestniczył w konferencji na temat otwartego parlamentaryzmu. Kiedy padło pytanie ze strony chyba jednego z uczestników konferencji, no ale trudno nam rozmawiać, bo jesteśmy w opozycji. Paweł Kukiz powiedział, bądźcie większej wiary. Wcale nie jest powiedziane, że moje ugrupowanie nie zagłosuje za pakietem demokratycznym w Sejmie. Więc wszystko jest przed nami jeszcze, panie redaktorze. W tym Sejmie wszystko się może zdarzyć. Jest większość patchworkowa, która się zbierać będzie musiała i mobilizować na 100% przy każdym głosowaniu.
Ja wiem, że pan marszałek nie lubi specjalnie sondaży. Rozumiem, że zajmowanie się sondażami na 2 lata przed wyborami to jest zajęcie dla hobbystów.
Świetnie,
ale
pan
z drugiej strony
uchwyciłem. Sobie.
Tak, mam nie najgorszą pamięć, ale mam też dane. I z tych danych wynika PSL plus Kukiz plus Gowin. Nawet przy założeniu, no na razie mówimy tylko o sondażach. Gdyby tak było, to jest 4%. To nawet jest poniżej progu wyborczego.
I z tego wywodzimy, że nie ma sensu robić polityki?
Nie, z tego wywodzimy, że jak do tej pory na razie żadne centroprawicowe pomysły, a było ich kilka, pan sam doskonale pamięta, PJN i wiele innych się nie udało.
I to czas znaczy, nareszcie, żeby głosują, któryś się udał.
Ale to tak można powiedziałbym w nieskończoność.
Czas żeby nareszcie, ktoś... żeby się udał i zobaczy pan, panie redaktorze, że dzisiaj, żeby wygrać z PiS-em i z Dontem, muszą być po drugiej stronie tylko 2 ugrupowania.
Rozumiem, że 2, a nie 1, bo cały czas są pomysły, choćby pani Lubnauer zaproponowała, że wszyscy muszą iść razem z Koalicją Obywatelską.
Przypomnę tylko pani Lubnauer, że gdyby tak było, że skutecznie można wygrać z PiS-em, tworząc blok od Klaudii Jachiry do powiedzmy Filipa Libickiego, to już byśmy wygrali w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Czyli nie uda się w ten sposób?
Nie, dlatego, że nie powtarza się 2 razy nieudanych projektów.
No to zadam pytanie, a czy w tym projekcie, który no, za 2 lata zdobędziecie 12-15% jako projekt opozycyjny, nie zakładam się, ale przyjmuję na wiarę, jest miejsce dla polityków Prawa i Sprawiedliwości albo Solidarnej Polski, którzy oczywiście odeszliby.
Oczywiście, że jest. Właśnie to jest główny, jeden z głównych powodów, dla których chcemy zaproponować stworzenie projektu, nie jest to dobra nazwa, granicznego. Bo zgodzi się pan, panie redaktorze, że rozczarowany wyborca Prawa i Sprawiedliwości nie przejdzie z automatu do Koalicji Obywatelskiej, która codziennie o 19.30 w jednym programie telewizyjnym jest opluwana jako partia niemiecka, a jej lider, pan Donald Tusk, może codziennie udzielać lekcji niemieckiego. Więc jeżeli w ogóle rozczarowany wyborca Prawa i Sprawiedliwości może gdzieś przejść, to musi być projekt centroprawicowy, jakim jest Koalicja Polska.
Pytanie, czy wyborca PiS rzeczywiście rozczarowany przejdzie do Koalicji Polskiej? Zobaczymy. No ale skoro o współpracy, to ostatnio polityk Solidarnej Polski, Janusz Kowalski, zaproponował, były wiceminister aktywów państwowych, postawił taką propozycję, żeby mieszkańcy wsi mniej płacili za prąd, żeby mieli specjalną, niższą cenę za prąd. To jest dobry pomysł? Zgłosił go także do premiera Morawieckiego.
To znaczy, ja te pomysły wrzucam do tej samej szufladki, co argumentacja pana posła Suskiego, zapytanego o podwyżkę cen energii, czy będzie dotyczyć wszystkich. On powiedział, nie będzie dotyczyć wszystkich, tylko tych, którzy płacą rachunki.
No tych, którzy używają energii. No to jest dość oczywiste, to tutaj nie będziemy się o to spierać. No nie, ale to jest rzeczywiście dość konkretna propozycja. On mówi wprost, że przy obecnych cenach prądu koszty ogrzewania domu przy użyciu energii elektrycznej są 3 razy większe niż przy użyciu węgla. W związku z tym, jeśli mamy skłaniać się mieszkańców wsi do zmiany modelu ogrzewania, to musimy spowodować, żeby płacili mniej za energię elektryczną.
Przede wszystkim PiS powinien najpierw przeprosić za to, że przez wiele lat, chyba dopiero 2-3 lata temu przeprosili się z wiatrakami. Przedtem wiatraki i energia odnawialna to był wróg ideologiczny dla Prawa i Sprawiedliwości. Na tym zbudowali swoją narrację, prawda? Później okazało się, że jednak czysta energia jest tą energią, która jest energią przyszłości. No i oczywiście dzisiaj mają wielki z tym problem i ostatnio także oszukali polskich konsumentów, którzy zaczęli nastawiać się na panele, które, że tak powiem, dają czystą energię. No i oczywiście wiemy, że z rachunkami za tę energię już są różne szachermacher robione.
No ale jak pan używa takiego języka, oszukają, przepraszą i tak dalej, to ja nie wiem, czy ci posłowie PiSu i ci rozgoryczeni wyborcy Prawa i Sprawiedliwości będą chcieli przychodzić do Koalicji
Polskiej. Bardziej nas interesują wyborcy niż posłowie.
Wróćmy do Pawła Kukiza. Już pan powiedział, że wszystko jest otwarte. Kukiz ostatnio wygłosił taką tezę, że PSL wpisał na jego listy, na swoje listy wszystkie jego postulaty, a potem go wywalił. Nie macie poczucia winy, nie plujecie sobie w brodę, że to przez was, przez wasze decyzje Paweł Kukiz w tej chwili wspiera koalicję prawicową.
Zjednoczonej prawicy. To już jest jego sprawa i pracuje na własny rachunek, a że jego postulaty przyjęliśmy, to się nie wstydzimy, bo są naprawdę bardzo sensowne. Mówiliśmy o sędziach pokoju, mamy złożony projekt ustawy. Mówiliśmy o jednomandatowych okręgach wyborczych. Bardziej byśmy szli w stronę ordynacji mieszanej. Tu także jest przestrzeń do rozmowy. Wiele jego postulatów faktycznie jest nam bliska, zwłaszcza, że Wincenty Witos oczywiście nie nazywał tego jednomandatowymi okręgami wyborczymi, ale mówił, trzeba stworzyć taką ordynację wyborczą, żeby wyborca głosował na człowieka, nie na partię. Tak. No to jest ta idea mniej więcej.
Mówił to pan już w roku 2019, pamiętamy, cieszymy się z tej dobrej pamięci, ja się cieszę, że pan poseł nie zmienia, pan marszałek nie zmienia poglądów, ale czy jakiś poseł, w takim razie polityk PSL-u, zgłosił się do Kukiza, żeby pomóc mu w pisaniu owej ustawy, którą teraz zapowiedział? Zapowiedział, że szuka ludzi do pisania ustawy o okręgach jednomandatowych wyborczych, no i zgłosił się tylko polityk PiSu.
Tak.
Z konieczności. A PSL-u się jakiś zgłosił? Czy
zaraz
nie?
Trwa klub. Zapytam się, może...
ale nie teraz. Bardzo proszę o telefon. Nie teraz.
Dziwię się, że Prawo i Sprawiedliwość wydelegowało kogoś do pisania ustawy o jednomandatowych okręgach wyborczych, bo mam ją Kukiza, nigdy PiS nie pójdzie na JOW-y, bo po prostu jest to niekorzystne dla nich rozwiązanie wyborcze. To jest oczywiste.
A pana zdaniem, pana marszałka, dla PSL-u to jest opłacalne rozwiązanie wyborcze? Bo ja mam taką obawę, że Paweł Kukiz jest bardzo pozytywnie do tego nastawiony, tylko wiemy, że niestety bardzo często przy takim systemie politycznym jak nasze...
Ordynacja mieszana, tak. Ordynacja proporcjonalna,
jednomandatowa,
tak,
powoduje wypromowanie dwóch wielkich bloków wyborczych. Wszystkie mniejsze partie
zresztą
wypadają.
Zresztą widzimy, jak wypadły wybory do Senatu i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Można rozmawiać o ordynacji proporcjonalnej. Przyzna pan, że Dąb jest niesprawiedliwy, prawda? Promuje wielkich, a przecież ludzie mają prawo mieć... tytuł do tego, żeby ich przedstawiciele byli w parlamencie.
No, niekoniecznie Dąb, powiedzmy sobie szczerze, to progi wyborcze robią. Progi wyborcze to robią, jak w Izraelu nie ma progów wyborczych, to rozproszenie jest wielkie, ale pamiętajmy, co się działo zanim wprowadzono te progi wyborcze.
Więc ordynacja mieszana może by była antidotum.
Jest pan marszałek, czy był pan marszałek, znaczy jest historykiem, a był nauczycielem i dyrektorem szkoły. Jeden ze sztandarowych projektów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy to jest reforma edukacji, którą prowadzi obecnie pan minister Przemysław Czarnek. Dotyczy ona również przedmiotów związanych z historią. Więcej godzin historii, historia XX wieku, to są dobre pomysły? Czy w ogóle któreś z pomysłów ministra Czarnka to są dobre pomysły, dobre projekty?
No, zdziwię pana, ale akurat jeśli
ja się nie dziwię niczemu.
Ale jeśli chodzi na przykład o zwiększenie liczby lekcji historii w tym komponencie historii regionalnej, jestem bardzo za tym. Bo dla mnie jest bardzo istotne, że młodzi ludzie będą uczyli się historii regionalnej, historii swojej miejscowości. Zresztą Niemcy już to wiedzą. Heimat, Vaterland. Jak chcesz dobrze kochać swoją dużą ojczyznę, musisz się najpierw nauczyć kochać tej
Niemcy
małej.
Niemcy mają zupełnie inną historię.
Tak, ale chyba pan się zgodzi, że nie ma nic złego w tym, że nauczanie historii regionalnej będzie miało większy swoją przestrzeń w programach.
Absolutnie
nauczania.
Nie, tu
więc
nie
historia
będę się
regionalna, pan minister Czarnek, dobry kierunek. Jeśli chodzi o... jeśli chodzi o historię kresową, która także ma znaleźć się w programie nauczania historii, dobry kierunek, ale to są tylko dwie rzeczy, za które mogę pana ministra pochwalić i to jest 1%, który zasługuje na uwagę. 99% jestem krytyczny.
A zmiana listy lektur?
Tutaj trzeba bardzo ostrożnie, to niepotrzebnie wywołało takie zamieszanie, zresztą chyba zamierzone przez pana ministra Czarnka, który bardziej chce być skandalistą niż ministrem edukacji.
A no to idźmy dalej te projekty, bo nie wszystkie są takie znowu skandaliczne. Bardzo wielu nauczycieli, także tych, z którymi ja rozmawiałem, jako bardzo dawny, z dawnych lat nauczyciel, narzekało na biurokrację, na to, że jest za dużo dokumentów do wypełniania, za dużo roboty. Minister Czarnek mówi, mniej tej roboty.
Panie redaktorze, proszę nie wierzyć. To, co robi minister Czarnek, jest bardzo złe dla polskiej szkoły. Prowadzi polską szkołę do centralizacji. Siłą, można powiedzieć, takim wielkim osiągnięciem polskiej szkoły było to, że była właśnie zdecentralizowana, że głos w polskiej szkole mieli rodzice, rodzice, uczniowie i nauczyciele. Dzisiaj zabiera się kompetencje dyrektorom, zabiera się kompetencje samorządom, a daje się kompetencje urzędnikowi politycznemu. I to jest zbrodnia na polskiej edukacji. Tak samo jak zbrodnią było zlikwidowanie gimnazjów, które były bardzo...
A to nie minister Czarnek. No
ale to jego koleżanka wcześniej. Pani Zalewska, za którym rozwiązaniem pan minister Czarnek, a nie był wtedy posłem, ale pewnie także to popierał. Prawo i Sprawiedliwość zniszczyło jeden z najlepszych edukacyjnych projektów, jakim były polskie gimnazja. Szczególnie dla małych środowisk wiejskich. Były szansą rozwojową. Były to pięknie wyposażone nowe szkoły, które po prostu były szansą dla dzieci z małych
Ale to jest bardzo poważny zarzut, panie marszałku, dlatego, że to jest zarzut uderzający w samo centrum polityki Prawa i Sprawiedliwości, które mówi, chodzi nam o opuszczanie władzy
jak najniżej. A ja jako samorządowiec,
jak
który miał to szczęście wprowadzać reformy ministra Handkiego, za którą głosowało wielu dzisiejszych posłów PiSu. Uważam, że była to najwspanialsza reforma, jaka się polskiej edukacji, szczególnie w tych małych środowiskach. Powtórzę, miała ona charakter aspiracyjny. Dzieci w małej miejscowości miały piękne szkoły. To zostało zniszczone. Kropka.
Nie ma tych szkół, to prawda, ale być może inne elementy tego projektu ministra Czartka jednak by pan jeszcze pochwalił. Ja będę dociskał o to pytanie. Na przykład pomysł, żeby...
Proszę znaleźć drugiego polityka opozycji, który by chociaż w pół zdania pochwalił Czarnka, a ja powiedziałem dwa projekty.
Dwa projekty pan pochwalił, ale potem pan powiedział, że zbrodnie popełnił. Tak, no to jest jednak tak, ogromnie, bardzo mocny zarzut.
Centralizacja to jest w DNA PiSu, a w DNA Polskiego Stronnictwa Ludowego, który po prostu wyrósł z samorządu, jest zupełnie coś odwrotnego.
PSL jest zdecentralizowany, rozumiem. Dokładnie. W DNA jest decentralizacja
i polski samorząd, a centralizacja to jest DNA PiSu.
I 12-15% tego panu marszałkowi życzę.
Dziękuję.
Ale nie zakładam się, sprawdzimy za dwa lata. To już za dwa lata.
Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Tak, Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu PSL, był naszym gościem. A do usłyszenia mówi Tomasz Terlikowski.